Proszę Państwa, na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Pan profesor, to zawsze również sprawy antypolonizmu, ale tym razem jeszcze jedna sprawa bulwersująca, związana jeszcze z naszym marszem w obronie życia i kontrmanifestacją, która miała miejsce i hasłami, które tam się pojawiły. Witamy gorąco, panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W dniu 28 marca obok potężnej manifestacji w obronie życia doszło do mizernej, skupiającej najwyżej 400 osób kontrmanifestacji ze strony organizacji feministycznych, wspartych przez polityków postkomunistycznych z SLD i SDPL. Manifestacja feministek była mizerna liczebnie, ale obfitowała w jaskrawe przejawy nienawiści wobec religii chrześciańskiej i kościoła. Ton tej manifestacji nadawała osławiona Kazimiera Szczuka. Według Życia Warszawy z 29 marca wyrastająca na lidera ulicznego ruchu oporu. Ta demagogiczna liderka w czasie manifestacji popisała się głośnym, głupim i obraźliwym wrzaskiem, że Polska jest kolonią Watykanu. Doszło wtedy również do jeszcze bardziej głupiego i pełnego nienawiści do religii wybryku, bezpośredniego ataku przeciw chrześcijaństwu. Zacytuję tu jakże wymowny fragment tekstu zastępcy szefa działu dziennika Renaty Kim, publikowanego w tej gazecie wydawanej przez Niemców Springera, 29 marca 2007. Ale tak najbardziej rozjuszyło mnie trzymane przez kolegów Kazi, to jest Szczuki, hasło nienawiść, wartość chrześcijańska. To były słowa, które musiały wywołać najgorsze reakcje. I gdybym stała naprzeciw tej demonstracji, to pewnie dałabym się sprowokować do awantury. Wdałabym się w pyskówkę albo nawet rzuciła do bicia. Przypomnijmy, że to tak prowokujące, pełne nienawiści hasło feministycznych kolegów Szczuki jest niedopuszczalnym publicznym występkiem podpadającym pod karę z artykułu 257 kodeksu karnego. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności wyznaniowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W sprawie tej powinno być natychmiast podjęte śledztwo obrazy uczuć religijnych. Miejmy nadzieję, że policja zarejestrowała na filmie grupę kolegów Szczuki eksponujących podłe antychrześcijańskie hasło. W czasie tej manifestacji feministek, będącej swego rodzaju sabatem nienawiści, doszło do szeregu innych ponurych incydentów kompromitujących uczestników tej dość szczególnej manify. Jak informowali Marcin Szymaniak i Paulina Głaczkowska w Życiu Warszawy z 29 marca. Wśród śmiechów licealiści depczą wizerunek ojca dyrektora, wycierają sobie o niego buty. Może go podjarać, rzuca ktoś. Jedna dziewczyna wyciąga zapalniczkę, ale silny wiatr gasi płomień. Dodajmy, że w czasie tej żałosnej manify feministek doszło do różnego typu ordynarnych wrzasków, szkalujących moherowe berety uczestniczące w manifestacji. Według artykułu Życia Warszawy krzyczano m.in. Wiocha przyjechała, żeby pokazać swoją siłę. Czas najwyższy, by wreszcie położono kres działaniom systematycznie judzącym siewców nienawiści. Jak wiadomo, rozpętują oni na wielką skalę akcje podjudzeń i oszczerstw nie tylko przeciw religii i kościołowi, ale także przeciw patriotyzmowi i godności narodu polskiego. Szokuje tym mocniej bierność obecnych władz, bierność rządu chrześcijańsko-patriotycznego, złożonego z takich partii jak PiS, LPR i Samobrona. W Rzeczpospolitej z 29 marca profesor Jacek Bartyzel jednoznacznie zaznaczył, że twierdzeniom o rzekomym odzyskaniu MSZ przeczy m.in. taki fakt, jak opublikowanie przez MSZ broszurki na temat stosunków polsko-żydowskich powielającej tezy makabrycznego baśniopisarstwa J.T. Grossa. Dotąd, pomimo licznych protestów, w tym grupy senatorów, MSZ nie zdobyło się na ukaranie głównych sprawców wydania tej antypolskiej broszury. W tym przede wszystkim byłego wiceministra RP, a obecnie pełnomocnika ministra MSZ do spraw stosunków z diasporą żydowską, Macieja Kozłowskiego. Nie podjęto żadnych kroków sądowych przeciwko arcyfałszerce, pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego, ale innej całej, która świadomie zawyżyła w sposób kompromitujący dla dziejów Polski ilość Żydów, którzy zginęli w zajściach polsko-żydowskich w latach 1935-37, 14 do ponad 200 osób. Alina cała powinna stanąć przed sądem również za publiczne sponiewieranie pamięci wielkiej polskiej patriotki Zofii Kossak-Szczuckiej w styczniu 2007 roku w żydowskim miesięczniku Midrasz. Jak wiadomo, cała nazwała rasistką Zofię Kossak, osobę szczególnie mocno zasłużoną dla ratowania Żydów z narażeniem własnego życia i odznaczoną za to medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Do szczególnych skandali należy fakt, że naczelny redaktor Midrasz Piotr Paziński nie zdobył się na przeproszenie Polaków za haniebne oszczerstwa rzucone pod adresem wielkiej polskiej pisarki katolickiej. Przeciwnie, w najnowszym marcowym numerze Midrasz Paziński dopuścił się grubiańskiego ataku przeciwko mnie i Wojciechowi Leszczyńskiemu za to, że wystąpiliśmy w obronie pamięci Zofii Kossak. Paziński zrobił to w numerze Midrasz zrealizowanym dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zapytam jeszcze raz, jak długo polski minister spraw wewnętrznych i administracji będzie dofinansowywał czasopismo świadomie upowszechniające antypolskie kłamstwa. Ich kolejnym przejawem stał się publikowany w tymże marcowym Midrasz wywiad z Michałem Cichym, przez lata kierownikiem działu kulturalnego Gazety Wyborczej, autorem osławionego paszkwilu na Powstanie Warszawskie, drukowanego w 1994 roku. M. Cichy w swoim wywiadzie dopuszcza się ordynarnych oszczerstw antypolskich. W pewnym miejscu twierdzi na przykład, no to jest coś wręcz niesamowitego, generalne gubernatorstwo było jednak jakąś formą zależnego od Niemców, ale niby państwa polskiego, w którym istniała polska policja, czyli granatowa policja, w którym istniały rozmaite agendy tego państwa obsadzone przez Polaków. Przypomnijmy więc Niełukowi z Midraszu, że przedstawiana przez niego jako zależne od Niemców, ale niby państwo polskie, generalna gubernia była częścią struktury niemieckiej hitlerowskiej III Rzeszy, nastawionej na eksterminację Polaków, z których kilka milionów padło ofiarami terroru rządców generalnej gubernii. Niełukowi z Midraszu warto przypomnieć jedno jakże jednoznaczne stwierdzenie generalnego gubernatora GG Hansa Franka. Reagując na informację o wywieszonym w Czechach plakacie ogłaszającym o straceniu przez Niemców grupy Czechów, Frank powiedział, że u niego w generalnej gubernii zabrakłoby drzew, gdyby informował o wszystkich egzekucjach dokonanych na Polakach. Dowodzenie Cichego, że generalną gubernię można nazwać niby państwem polskim, bo istniała w nim polska policja, jest równym absurdem jak ewentualne stwierdzenie, że generalna gubernia była państwem żydowskim, bo istniała w niej policja żydowska i rady żydowskie. Judenaty. Cichy w innym miejscu tekstu oskarża policję granatową, że była ona używana w wielu częściach Polski przez Niemców do organizowania łapanek Żydów i obstawiania gett żydowskich w czasie ich likwidacji, czyli w czasie wywożenia Żydów pociągami do obozów zagłady. Cichy zapytuje w tym kontekście, czy to była kolaboracja, czy nie. Oskarżającemu Polaków o kolaborację z Niemcami oszczercy z Midraszu przypomnę, że łapanki w gettach i odstawienie Żydów na miejsce straceń dokonywali wraz z Niemcami głównie policjanci żydowscy. To 2200 policjantów żydowskich w getcie warszawskim dokonało w 1942 roku zgromadzenia ponad 310 tysięcy Żydów i doprowadzenia ich na Umschlagplatz, skąd skierowano ich do obozów straceń. Policjanci żydowscy zrobili to przy tym w sposób niezwykle okrutny, bijąc i rabując eskortowanych przez siebie rodaków. Najsłynniejszy kronikarz, żydowski kronikarz getta warszawskiego Emanuel Ringelblum pisał: okrucieństwo policji żydowskiej było bardzo często większe niż Niemców, Ukraińców i Łotyszy. Porównaj książkę Ringelbruma, Kronika getta warszawskiego, Warszawa 1988, strona 428. Co się zaś tyczy zachowań polskiej granatowej policji, to odsuwa mnie Łukasz Midraszu do raportu słynnego kuriera Jana Karskiego ze stycznia 1943 roku. Karski pisał w nim, że polska policja, która pilnowała getta jeszcze do sierpnia zeszłego roku, czyli 1942, została w całości usunięta, ponieważ nie wytrzymywała tej atmosfery, jaka była w getcie warszawskim. Pomagała ludności żydowskiej, a poszczególni policjanci, często zupełnie straciwszy głowę, uciekali ze służby. Cytowane za Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-45 pod redakcją Andrzeja Żbikowskiego, pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego, IPN Warszawa 2006. Jak z tego widać, tak piętnowani przez cichego, polscy granatowi policjanci okazali się niezdolnymi do wykonywania brutalnej, antyżydowskiej roboty, którą obarczyli ich Niemcy. Zamiast nich robotem tę wykonała wobec własnych współrodaków, nie mająca żadnych skrupułów, policja żydowska, złożona z takich osób jak policjant Kalel Pierechodnik, który własną żonę i córkę wyprowadził z bezpiecznego ukrycia i doprowadził na Umszlak plac, skąd powędrowały na miejsce straceń. W tekście Cichego w Midrasz roi się od różnych antypolskich pomówień, do których chciałbym jeszcze w przyszłości powrócić w Radiu Maryja. Sygnalizując parę jego szczególnie jaskrawych oszczerstw, raz jeszcze zapytam, jak długo polski minister spraw wewnętrznych i administracji, minister Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, będzie dofinansowywał żydowskie czasopismo wyraźnie specjalizujące się w jątrzeniu i antypolskich oszczerstwach? Czy antypolskie pomówienia Midrasz doprowadzą wreszcie jego redaktorów na jakże zasłużoną ławę sądową za podżeganie do waśni narodowych? Z tym musi się wreszcie skończyć. Dziękuję bardzo.
Halo? Dziękujemy bardzo serdecznie, panie profesorze. Dziękujemy za ten komentarz i oczywiście oczekujemy spotkania
jutro,
w sobotę, tak jest.
Tak, to comiesięczny minął miesiąc. Pozdrawiam gorąco, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.